Ponieważ zakończyliśmy pewną serię kazań z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Rodzaju, rozdziału od 1 do 11, a myślę o rozpoczęciu kolejnej serii o kazaniu na górze, więc pomyślałem, że zrobię taki przerywnik, żeby przypomnieć może troszeczkę na temat Kościoła pewne rzeczy, generalnie w taki prosty sposób. Więc chciałbym przeczytać najpierw fragment z Ewangelii Mateusza, 16, wersety od 13 do 20, ale będę skupiał się w zasadzie pretekstem będzie fragment z wypowiedzi Pana Jezusa: zbuduję Kościół mój. Z Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od wersetu 13 do 20. Więc gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jedni za Jana Chrzciciela odpowiedzieli, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Wówczas Jezus zapytał: a według was, kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał: ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego: szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Wręczę ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Potem polecił uczniom z całą stanowczością, aby nikomu nie mówili, że on jest Chrystusem. Więc w Wielkiej Brytanii na przykład, czy też w krajach takich protestanckich, coraz częściej pojawiają się takie ogłoszenia, że budynek kościelny jest na sprzedaż. Albo że budynek kościelny został przerobiony na budynek mieszkalny i można taki budynek nabyć. I tutaj czasami może się pojawiać takie pytanie, czy osoba, która mieszka w takim budynku, to czy mieszka w kościele? Jak ci się wydaje? Niby proste pytanie, ale pewnie odpowiedź mogłaby niejednemu sprawić trudność. Ci dłużej wierzący to już prawdopodobnie to już wiedzą, że taka osoba nie mieszka w budynku kościelnym czy w kościele. Tak? Jedyną osobą, która może zamieszkiwać w kościele, to jest Bóg. Duch Święty, czy generalnie Bóg. A człowiek natomiast nie może zamieszkiwać w kościele, człowiek może być częścią kościoła. Ale oczywiście też musimy pamiętać, że kościół to nie budynek. Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych, więc budynek nie może być, to powiedzieć, kościołem. Budynek nie jest i nigdy nie będzie kościołem, ponieważ budynek jest zbudowany ręką ludzką, czy też budynek kościelny, ale osoby krócej wierzące często utożsamiają budynek z kościołem. Tak? Kościół dla nich to budynek, ale to też pojawia się problem w naszym słownictwie. Tak? Czasami ja się łapię, gdzie idziesz w niedzielę rano? Idę do kościoła. Teraz już jest trochę lepiej, ponieważ nie mamy swojego budynku czy lokalu, korzystamy z wynajętej sali, więc to akurat jeszcze pasuje, bo idę do kościoła, a tutaj jest sala audiowizualna, to nie jest budynek kościelny, tak? To nie jest kościół, to po prostu jest sala. Idąc do kościoła, idę do ludzi, którzy ten kościół stanowią, ale gdybyśmy mieli lokal, to już by było trochę inaczej. Więc w każdym razie Pismo Święte nigdzie nie utożsamia budynku z kościołem. Tak? Kościół to zawsze ludzie, niezależnie od miejsca, w którym się spotykają. Tak? I kiedykolwiek w Piśmie Świętym pojawia się słowo kościół, to zawsze odnosi się ono do ludzi. Dlaczego? ponieważ greckie słowo, które zostało przetłumaczone jako kościół, generalnie należałoby przetłumaczyć jako zgromadzenie. Tak? To jest chyba lepsze czy bliższe znaczeniu oryginału greckiego. Dlatego też słowo zbór, gdzie jest powiązanie ze zbieraniem się, będzie tym lepszym słowem niż kościół, ponieważ kościół ono się wiąże z zamkiem. Tak? Po czesku pamiętajmy, że źródła chrześcijaństwa w Polsce pochodzą z Czech. Tak? Czesi tutaj nas ewangelizowali i z języka czeskiego kościół to jest kostel, ponieważ jest to podobne do angielskiego castle, czyli zamek, ponieważ budynek kościelny, kaplica znajdowała się w tamtym czasie w obrębie zamku, był chroniony. Tak? Stąd takie połączenie. Ale generalnie z kościół, czy też grecki oryginał mówi o zgromadzeniu, czyli o ludziach, którzy się gromadzą. Więc zbór będzie lepszy, ale ponieważ używamy powszechnie kościół, więc nie wstydźmy się tego słowa, tak pamiętajmy, jakie ma źródło i posługujmy się nim. Więc trzy rzeczy chciałem powiedzieć. Pierwsza rzecz, kościół to coś więcej. Bardzo często chrześcijanie, mówiąc o Kościele, o zborze, powołują się na fragment z Mateusza 18 rozdziału, werset 20. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Twierdzą, że wystarczy dwoje lub troje chrześcijan zgromadzonych w imieniu Jezusa, by można było mówić o Kościele. Pytanie, czy można ten fragment tak interpretować, ponieważ najbliższy kontekst wskazuje, że ten werset odnosi się bezpośrednio do modlitwy wierzących. A troszeczkę dalszy kontekst wskazuje, dalszy kontekst wskazuje na stosowanie pewnej dyscypliny kościelnej, czyli mamy sytuację, gdzie jakiś brat zgrzeszył i Pan Jezus daje instrukcję, jak tego brata napomnieć, żeby się opamiętał, żeby wrócił na właściwą drogę. I jakby ostatecznym autorytetem, jeżeli powiedzmy napomnienie nie będzie pozytywne, znaczy nie będzie skutkowało opamiętaniem, to takim ostatecznym autorytetem jest zbór. Tak? Czyli zgromadzenie wierzących. Oni, jeżeli oni zobaczą, że ten człowiek, brat, nie chce się opamiętać, to mogą podjąć decyzję o wyłączeniu tej osoby ze zboru i ta decyzja, słuchajcie, jest honorowana przez niebo. Tak? Jeżeli oczywiście mówimy, jest grzech, jeżeli jest to rozpoznane i ten człowiek, ten brat czy siostra nie chcą się upamiętać, jeżeli zbór podzdecyduje, żeby wyłączyć, to jest to honorowane przez niebo. I też to pokazuje połączenie z modlitwą, że wystarczy dwoje lub troje wierzących, którzy zgromadzą się w imię Jezusa i poproszą w modlitwie o coś, pod czym Jezus się podpisze, czyli co będzie zgodne z wolą Chrystusa, to Ojciec to spełni. Czyli też niebo uhonoruje tych dwoje lub troje. Więc tutaj jakby to pokazuje, że jeśli chodzi o zbór, to trzeba czegoś więcej niż tylko dwoje, troje wierzących, którzy się razem spotkali na jednym miejscu. Czy dwoje nowonarodzonych ludzi. Więc nie wystarczy położyć dwóch lub trzech cegieł blisko siebie, by mówić o domu. Kiedyś jako dzieciak, mieszkałem na takim osiedlu i obok tego osiedla powstawała taka dzielnica domków jednorodzinnych. I my jako dzieciaki lubiliśmy się tam bawić. Dlaczego? Ponieważ coś ten wygasło. Aha. No dobra, coś się popsuło. W każdym razie lubiliśmy się tam bawić, ponieważ jak ktoś rozpoczynał budowę, to zwoził cegły w jedno miejsce, one były tak ładnie poukładane, a my sobie wchodziliśmy na tę górę, na te cegły i budowaliśmy swoje forty. Więc same cegły zwiezione w jedno miejsce po prostu stanowiły stertę cegieł. To nie byłby jakiś budynek, ale wykorzystane te cegły w odpowiedni sposób, one stanowiły budowlę. Więc nawet jeżeli byśmy tutaj w jednym miejscu zgromadzili 1000 czy 10 000 nowonarodzonych ludzi, to wcale nie znaczy, że już mamy kościół, że już mamy zbór. Trzeba coś więcej. Tak? Kościół to coś więcej niż tylko wierzący. Oczywiście to jest dobra podstawa, tak? Ale to trzeba coś więcej. Druga kwestia, która tu się nie pojawi, tak? Chrystus i jego kościół. Więc kiedy planujemy coś wybudować, albo kiedy, może inaczej, jak kupujemy meble z Ikei, to przed rozpoczęciem prac dobrze jest się zapoznać z instrukcją, tak? Oczywiście my wiemy, jak to mniej więcej wygląda, w produkt finalny, ale jak to złożyć, to dobrze się zapoznać. Tak? Zdarzyło mi się raz czy dwa, żeby nie podążać za instrukcją i później musiałem rozbierać, żeby odwrócić deskę, jedną czy półkę, żeby ona była we właściwy sposób mieszczona, i to zajmowało dużo czasu. Więc dobrze jest, budując cokolwiek, właśnie mieć jakiś plan, tak? Co zrobić, jak to ma wyglądać. I tak samo jest, jeśli chodzi o Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Żeby lepiej zrozumieć, czy nie jest Kościół, to dobrze popatrzeć w taki ogólny sposób, co Pan Jezus chce osiągnąć, co Pan Jezus buduje. On jest tym architektem Kościoła, więc on najlepiej wie, co chce zbudować. Więc dobrze zerknąć w plany. I tak na przykład jednym z określeń używanych w Nowym Testamencie odnoszących się do Kościoła jest określenie świątynia pańska. I Kościół jest świątynią Boga, jest świątynią Pana. Na przykład mówi nam o tym drugi list do Koryntian. Co za harmonia między Chrystusem a Beliarem? Gdzie część wspólna wierzącego z niewierzącym? Jaka zgoda między przybytkiem, czyli świątynią Boga, a bóstwami? My przecież jesteśmy przybytkiem żywego Boga. Zgodnie z Jego słowami zamieszkam z nimi i będę się wśród nich przechadzał. Będę ich Bogiem, a oni moim ludem. Skoro słowo przybytek oznacza świątynię, dlatego możemy powiedzieć, że skorzystać z podobieństwa, jakie znajdujemy w Starym Testamencie. Boży lud miał swoją świątynię. Jak tę świątynię zbudowano? No, Bóg pokazał Mojżeszowi, jak ona miała wyglądać. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, wersety 8 i 9, mówią, Pan Bóg mówi do Mojżesza: niech mi zbudują święte miejsce, w którym mógłbym zamieszkać pośród nich. Niech to uczynią dokładnie według wzorów zarówno przybytku, jak i wszystkich jego sprzętów, które ja sam ci pokażę. Świątynia pańska musiała wyglądać dokładnie według tego wzoru. Mojżesz nie wymyślił świątyni. Bóg mu dał wzór świątyni, która była cieniem tej świątyni w niebie. Mojżesz nie miał dowolności, wolnej ręki w przybudowie tego przybytku. Mojżesz musiał zadbać o to, aby świątynia wyglądała dokładnie tak, jak było to na planie, który otrzymał z góry. Musiał zadbać o każdy detal. I Chrystus buduje Kościół, który jest świątynią Boga, że zbudował Kościół, który jest świątynią Boga według tego, jak On tego chce. On jest tym budowniczym, więc powinniśmy dołożyć wszelkich starań i całą naszą uwagę, żeby zrobić to właściwie, według planu Mistrza. Nie może tu być dowolności czy przypadku. Oczywiście w pewnych kwestiach jest pewna przestrzeń, jest pewna dowolność, określona dowolność. Na przykład w kwestii modelu zarządzania kościołem czy zborem, no nie mamy dokładnych wskazówek, że zbór to musi mieć dokładnie tylu starszych, albo musi być zarządzany według modelu prezbiteriańskiego, gdzie ci prezbiterzy decydują o wszystkim, albo według modelu kongregacjonalnego, taki jak nasz, że to zbór decyduje o wszystkim, czy najważniejszych rzeczach. Więc o tym w Piśmie Świętym nie ma mowy, więc tutaj jakby patrzymy troszeczkę szerzej i jakby dajemy sobie pewną przestrzeń, żeby w oparciu o inne nauki Pisma Świętego definiować to, jak powinno być, jak powinien zbór być zarządzany. Więc jest pewna przestrzeń w pewnych rzeczach, tak, ale nie we wszystkim. Ponadto widzimy, że Bóg dał Mojżeszowi zarówno materiały, które były darami od ludzi, od Bożego ludu, ale Bóg też dał ludzi, którzy mieli umiejętności potrzebne do wykonania wszystkiego z tych otrzymanych materiałów i żeby o to wszystko, co było, miało być wykonane, było wykonane według wzoru, jaki otrzymał Mojżesz. Więc Bóg zatroszczył się o wszystko, o każdy aspekt. O to wszystko, co było potrzebne do budowy świątyni. Podobnie ma się sprawa z Kościołem, który Jezus zbudował. Jezus zbudował swój Kościół, ale to wierzący, czy narodzeni na nowo, uczniowie są narzędziami w tej budowie oraz materiałem, z której ta budowa jest wykonana. Więc z jednej strony jesteśmy pracownikami czy sługami Pana Jezusa, którzy są zaangażowani w budowanie ciała Chrystusa, a z drugiej strony jesteśmy tymi żywymi kamieniami, z której ta Boża świątynia jest zrobiona. Dlatego tak ważne jest, żeby zapoznać się z tym, co Jezus nakazał nam budować. Bo Jezus nakazał nam budować, tak? Tak ważny jest, że to nam pokazuje, że dla Chrystusa Kościół jest naprawdę ważny. Chrystus nazywa Kościół swoją oblubienicą, tak? Czyli małżonką. Chrystus oddał swoje życie za Kościół, aby go uświęcić i oczyścić od wszelkiej zmazy i skazy. Więc jeśli chcemy służyć Jezusowi z całego naszego serca, a zakładam, że każdy narodzony na nowo chrześcijanin no chce tego, pragnie tego, to budowanie Kościoła będzie naszym najważniejszym priorytetem w życiu. Będzie naszym największym pragnieniem. Będzie projektem, można powiedzieć, naszego życia, ponieważ Chrystus jest to dogłębnie zaangażowany całym sobą, całym swoim sercem. Trzecia rzecz, ostatnia, cel Kościoła. Więc innym określeniem Kościoła, jakie jest używane przez Pismo, to Boży lud. Kościół to Boży lud, czyli lud należący do Boga, który jest szczególną Bożą własnością. A to oznacza, że Boży lud powinien być w jakiś sposób zorganizowany. Dlaczego? Ponieważ do funkcjonowania generalnie jakiejkolwiek grupy potrzebna jest jakaś organizacja, która będzie to funkcjonowanie umożliwiała. Inaczej nie dałoby się funkcjonować, inaczej każdy by robił to, co chciał. Co by chciał. Boży lud musi odzwierciedlać Boży charakter, Boży porządek. Więc Boży lud ma być nie tylko święty, ponieważ Bóg jest święty, ale też ma być uporządkowany, zorganizowany, ponieważ Bóg jest Bogiem porządku. Jeśli spojrzymy na Boży lud Starego Testamentu, to druga księga Mojżeszowa, 12 rozdział, podaje nam liczbę mężczyzn, którzy wyszli z Egiptu. Było to około 600 tysięcy. Do tego trzeba doliczyć kobiety, dzieci, starców, tak? Co według obliczeń mogło dać liczbę około 2,5 miliona ludzi. Oni, te 2,5 miliona ludzi wyszło z Egiptu. To jest Boży lud. I ta rzesza ludzi miała zająć Kanaan, ziemię obiecaną, oraz ma być ludem Pana. Mają czcić Boga. I czytając Stary Testament widzimy, ile problemów im towarzyszyło. A gdyby nie mieli lidera, przywódcy, to nic by się nie wydarzyło w tym, jakby w tym narodzie, tak? Ponieważ no jest potrzebny pewien lider, który by to poprowadził. Więc ponieważ jest to ogromna rzesza ludzi, w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, Boży lud no nie jest ograniczony do jednego narodu, do jednego języka, do jakiegoś jednego terytorium. Boży lud w Nowym Testamencie funkcjonuje już inaczej, jest ich więcej. Są na większym terenie, jakby są w różnych geograficznych obszarach, są w różnych granicach różnych państw. Jak to ogarnąć, żeby Boży lud mógł chodzić w świętości i żeby mógł czcić Pana? Tylko Chrystus może to ogarnąć. Tak, tylko Chrystus ma kwalifikacje. Więc patrząc na Boży lud Starego Testamentu, no możemy dostrzec no, trzy główne potrzeby Kościoła, zarówno tego Starego Testamentu, jak i Nowego. Po pierwsze, no Boży lud potrzebuje prowadzenia. Bóg wybrał Mojżesza, by wyprowadził z Egiptu i poprowadził Boży lud do Kanaanu. Lud po prostu no, musi mieć swojego przywódcę, lidera, bo inaczej się rozprzęga, inaczej nie podąża w jednym kierunku. Rozpieszka się w różne strony i Mojżesz bardzo dobrze to rozumiał. A ponieważ Mojżesz zgrzeszył w pewnym momencie, to Bóg mu zapowiedział, że do ziemi obiecanej nie wejdzie, ale ją zobaczy z daleka. I w pewnym momencie Bóg powiedział do Mojżesza, słuchaj, twój czas nadszedł. I Mojżesz co zrobił? Modlił się. I ta modlitwa jest zapisana w 4 Księdze Mojżeszowej, 27 rozdziale, wersety 16 i 17. Mojżesz się modli, niech więc Pan, Bóg duchów wszelkiego ciała, ustanowi nad zgromadzeniem człowieka, który przewodziłby mu tak, aby lud Pana nie był jak owce bez pasterza. Więc owce muszą mieć swojego pasterza, który je prowadzi. Inaczej owce cierpią, a wręcz giną. Pan Jezus jest dla Kościoła tym wielkim pasterzem, tym dobrym pasterzem. On prowadzi swój lud, swoje owce. Oddał za nie życie. Owce należą do Niego i owce słuchają Jego głosu i idą za Nim. Ale ten wielki pasterz też wyznaczył pomniejszych pasterzy. Pomocników pasterza, aby paśli, aby prowadzili te, które należą do Niego. Apostoł Paweł nam o tym przypomina, kiedy spotkał się ze starszymi w Efezie. I to spotkanie jest odnotowane w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. W wersecie 28 czytamy, apostoł Paweł zwraca się do tych starszych i mówi im, uważajcie na samych siebie, i na całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił przełożonymi. Dbajcie o to, aby paść Kościół Boga, który sobie nabył własną krwią. Tak więc przełożeni są po to, żeby prowadzić, przewodzić, żeby paść Kościół, który Chrystus nabył swoją krwią. Więc to prowadzenie, czy też wypas, brzydko mówiąc, znaczy prowadzić, zapewnić jedzenie, picie, schronienie, ochronę, troskę. Tego Kościół potrzebuje generalnie. Tego potrzebujemy my jako owce należące do tej trzody, Pana Jezusa Chrystusa. Po drugie, czyli Boży lud potrzebuje prowadzenia, ale też druga rzecz, Boży lud potrzebuje przygotowania. Kiedy Izrael był na pustyni, no Bóg zawarł z nim przymierze. On, czyli z nimi. On miał być ich Bogiem, a oni mieli być jego ludem. I Bóg obiecał, że wprowadzi ich do ziemi, którą obiecał dać im ich ojcom. Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. I w tej ziemi mieli służyć Bogu. I będąc na pustyni, Bóg dał im prawo, czy zakon, który mieli spełniać. Więc ten czas na pustyni no nie był takim czasem jałowym, gdzie się nic nie działo. Bóg w tym czasie tego pielgrzymowania po tej pustyni przygotowywał lud do służby jemu w ziemi, którą Bóg im obiecał. Więc podczas tej wędrówki po pustyni uczyli się służyć Panu swojemu Bogu. Więc Boży lud Nowego Przymierza też zmierza do ziemi obiecanej, do ojczyzny, która jest w niebie. A obecny czas na ziemi jest czasem pielgrzymowania, a to znaczy, że jest to też czas przygotowania do służby. To służy Bogu. Już teraz uczymy się służyć i Pan Jezus nam to dobitnie pokazał poprzez swój własny przykład. On przyszedł po to, żeby służyć. Więc Boży lud Nowego Przymierza zmierza do ziemi obiecanej, która jest w niebie. Więc już teraz, tak, Pan Jezus przygotowuje nas do tej służby i mówi nam o tym apostoł Paweł w liście do Efezjan, 4 rozdziale, wersetach od 11 do 12. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa. Tak, czyli widzimy, że to jest czas przygotowania do tego, żeby służyć, budować, wypełniać właściwe zadania. Pan Jezus dał Kościołowi pewne dary słowa, aby przygotować świętych do służby. Więc ten czas pielgrzymowania, podobnie jak w przypadku Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu, jest czasem przygotowania, jest czasem wzrostu, dojrzewania, poprzez to, że uczymy się służyć naszemu Zbawcy. I Pan Jezus poprzez swój własny przykład tego, jak być sługą, pokazuje nam, jak bardzo jest to ważne. Więc żeby służyć Panu Jezusowi Chrystusowi, to trzeba się tego nauczyć. To nie jest gdzieś wpisane w nasze DNA. To nie możemy tego wyssać z mlekiem matki. Musimy tego się nauczyć, musimy być tego nauczeni. Więc Boży lud potrzebuje przygotowania do tego, żeby służyć Bogu. Czy jest potrzebne odpowiednie przygotowanie? I ostatnia rzecz. Boży lud potrzebuje zachęty i dyscypliny. Przejście Izraelitów do ziemi obiecanej, ta ich pielgrzymka spotkała się z wieloma trudnościami i przeszkodami. I były momenty, kiedy potrzebowali szczególnej zachęty do tego, aby iść dalej. Ale też były momenty, że potrzebowali pewnej korekty, tak, napomnienia, dyscypliny. Bóg czasami nazywa swój lud ludem twardego karku, ludem opornym. Dlaczego? Bo doświadczyli wspaniałego działania Boga, wielkiego działania Boga, który wyprowadził ich z Egiptu wśród potężnych cudów. Doświadczali Boga, który dawał im chleb na pustyni, czy też mannę i mięso. Dał im wodę ze skały. Zawarł z nimi przymierze, ale czy Izraelici wytrwali w tym przymierzu? Czy byli wierni temu Bogu? No ciągle raz za razem widzimy jakieś problemy, nowe problemy, ciągle narzekanie. Jakiś grzech. I dlatego Bóg musiał dyscyplinować ten swój lud, karać swój lud, żeby go sprowadzić na właściwe tory. Było to nieprzyjemne, bolesne, ale było konieczne. I młodzi chrześcijanie często mają takie romantyczne spojrzenie na chrześcijaństwo. Jak się nawróciliśmy, jak zostaliśmy pojednani z Bogiem, to teraz już wszystko będzie pięknie i bezproblemowo, wszystko będzie z górki, przecież ci wszyscy moi bracia i siostry, oni są tacy idealni. Tyle, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Tak? Rzeczywistość jest zupełnie inna. Wcale nie jesteśmy lepsi od tych Izraelitów. Wystarczy popatrzeć na listy skierowane do różnych zborów, jakie tam problemy były. Widzimy grzech, który jest obecny w Kościele, dlatego potrzebna jest zarówno zachęta, jak i też dyscyplina, aby motywować nas do rozwoju, do uświęcenia, do wzrostu. W drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, apostoł Paweł napisał takie jedno z ostrzeżenie. Zobowiązuję cię zatem wobec Boga oraz Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych w obliczu Jego przyjścia i na Jego królestwo. Głoś słowo. Bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić z całą cierpliwością, umiejętnie, gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom. Otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym rządom. Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą ku baśniom. Jak popatrzymy na historię Kościoła, to tak jest jak w Księdze Sędziów generalnie. jeżeli jest Księga Sędziów, pokazuje, no, że Bóg dawał pewnych przywódców, sędziów. I kiedy ten sędzia był i był Bożym człowiekiem, to Izrael rozwijał się, szedł do góry, prawda? Bóg wybawiał Izraela od otaczających go wrogów, którzy na niego napadali. Ale kiedy ten lider umierał, to od razu, może nie od razu, ale bardzo szybko to wszystko siadało. Izrael znajdował się znowu w grzechu i znowu Bóg próbował go korygować poprzez te najazdy wrogów i znowu ta historia się powtarza, więc oni się modlili o sędziego, który by ich wybawił od tych wrogów, tak, i Bóg dawał i następowało to wybawienie. Z Kościołem jest dokładnie to samo. Jeżeli popatrzymy na historię Kościoła, to widzimy wzrosty, widzimy i upadki. I mamy to hasło reformacji, którego się trzymamy, że Kościół stale reformujący się. To wniosek, jaki wyciągnęli, że Kościół ma tendencję do odchodzenia od prawdy, do porzucania prawdy, dlatego Kościół musi stale się reformować, stale musi się pilnować, żeby tej prawdy się trzymać, żeby trzymać się Ewangelii. Dlatego potrzebujemy i zachęty, i dyscypliny. Czy Kościół potrzebuje? Więc nie, to, co napisał Tymoteusz, to nie jest odosobnione zalecenie czy ostrzeżenie. Takich przykładów jest więcej. Więc potrzebujemy zarówno zachęty, jak i dyscypliny. Musimy pamiętać, kto tę dyscyplinę czy zachętę daje i tą dyscyplinę daje. Oczywiście, no, wiemy, że to Pan Jezus, ale to się nie dzieje przez, jak to powiedzieć, przez takich pojedynczych ludzi. Przynajmniej w naszym rozumieniu funkcjonowania Kościoła to zbór, całość, całe zgromadzenie jest jakby tym finalnym autorytetem. Uważamy, że pastor czy starszy, no, nie może kogoś wyłączyć ze zboru samodzielnie. Tak, jeżeli jest tam jakiś grzech, to nie jest jego kompetencja. To musi być decyzja zboru, ponieważ Pan Jezus pokazał, że to zbór ma ten autorytet, a nie jakiś jeden pojedynczy człowiek. Chyba, że to był apostoł Paweł, tak, który nakazuje wyłączyć człowieka czy brata, który tam spał, sypiał czy służył z żoną ojca swojego. Ale zbór ostatecznie się dostosował i zbór to zrobił, tak? No, więc Kościół potrzebuje i zachęty, i dyscypliny. Kończąc, Kościół, zbór, zgromadzenie, no, jest obiektem wielkiej miłości Chrystusa. Tak? I to trzeba podkreślić, ogromna miłość Chrystusa, tak? Do Kościoła. Kościół, zbór, zgromadzenie zajmuje w sercu Chrystusa kluczowe miejsce i jest to odzwierciedlone właśnie poprzez krzyż. Przez Jego krzyż, przez Jego śmierć, przez dzieło krzyża. To dzieło przecież jest zrobione na rzecz Kościoła. Tak? Chrystus umarł za swój Kościół. Więc żeby mówić o Kościele, to właśnie trzeba czegoś więcej niż tylko dwóch lub trzech osób. Kościół musi mieć cel. Czyli jeżeli ludzie gromadzą się, to gromadzą się w jakimś konkretnym celu. Tym celem jest oddawanie Bogu czci za pośrednictwem Pana Jezusa Chrystusa w sposób, który Pan Jezus nam daje, czy objawił w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie. Ta śmierć Chrystusa, no, otworzyła wierzącym, otworzyła ludziom drogę do Ojca. Kościół, żeby móc funkcjonować, no, potrzebuje pewnej organizacji. Żeby móc, jest potrzebna pewna właśnie konkretny sposób funkcjonowania, zorganizowania, aby móc te konkretne różne potrzeby Kościoła realizować. Ale już zobaczyliśmy, jakie są potrzeby takie podstawowe. A to, mam nadzieję, że właśnie pokazuje nam dobitnie, że trzeba dużo więcej niż tylko takiego romantycznego czy idealistycznego podejścia, że tam, gdzie dwóch lub trzech się spotka, to już mamy Kościół. Nie, trzeba coś więcej, trzeba połączenia pewnego jakiegoś zorganizowania, celu pewnych, realizowania pewnych potrzeb Kościoła, więc dopiero wtedy, kiedy to jest, to ci ludzie stają się Kościołem. Ale też mam nadzieję, że to, co powiedziałem, no, pokazuje nam na nowo przypomina może nam, jak bardzo potrzebny jest Kościół. Jeśli jesteś osobą narodzoną na nowo, to czy dostrzegasz potrzebę bycia częścią lokalnej wspólnoty wierzących, która idzie za Panem Jezusem Chrystusem, która jest przez Pana przygotowywana do służby, która jest przez Pana zachęcana i dyscyplinowana. Jeśli jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa, to czy jesteś częścią lokalnej wspólnoty braci i sióstr w Chrystusie? Jest to fundamentalne pytanie, słuchaj, niby takie proste, ale za tym jest pewna fundamentalna rzeczywistość, ponieważ jeżeli nie jesteśmy częścią wspólnoty, to jak możemy realizować to podstawowe, fundamentalne przykazanie Pana Jezusa Chrystusa, abyście się wzajemnie miłowali? Tak, jako uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, więc jeżeli mam przed sobą braci, których widzę, a ich nie kocham, to jak mogę mówić, że kocham Boga, którego nie widzę? Apostoł Jan nam o tym przypomina. To jest niemożliwe. Więc kochanie braci, których widzę, pokazuje nam, czy odzwierciedla miłość do Ojca, do Chrystusa. Więc jeśli jesteś uczniem Chrystusa, to czy jesteś częścią lokalnej wspólnoty braci i sióstr w Chrystusie, tej niedoskonałej, pełnej wad i braków wspólnoty? Słuchaj, to jest przywilej być wśród takich ludzi, ponieważ każdy z nas ma jakieś braki i potrzebujemy siebie nawzajem, żeby te braki uzupełniać. I to jest cudowne, tak? Że możemy w taki sposób myśleć. Potrzebujemy siebie nawzajem. Chrystus nam daje siebie nawzajem i daje siebie. Jeśli nie jesteś częścią wspólnoty, to co stoi na przeszkodzie, żebyś dołączył do takiej wspólnoty? Niedoskonałej i pełnej braków. Ale jakże potrzebnej, która przygotowuje już teraz na to, co ma nadejść. Więc pamiętajmy, że Kościół to Boże rozwiązanie dla Bożego ludu. Te wszystkie potrzeby Bożego ludu są realizowane przez Kościół, w obrębie Kościoła i wyłącznie przez Kościół. Dlatego Jezus mówi, że zbuduje swój Kościół, dlatego też potrzebujemy tego Kościoła, Jego Kościoła. Potrzebujemy Kościoła biblijnego. Dokładnie według wzoru z góry. Nie, który sobie sami stworzymy, tak jak nam się podoba, z Jezuskiem, brzydko mówiąc, którego sobie wymalujemy, czy wyobrazimy, który będzie spełniał nasze oczekiwania, ale będzie mieć Kościół biblijny z Jezusem, z Panem Jezusem Chrystusem, który mówi nam, czy ma autorytet, ma prawo do tego, żeby mówić, jak nasze życie ma wyglądać i co my, jak powinniśmy się dostosować. Do wymagań Bożego Królestwa. Więc dla wierzących nie ma alternatywy dla Kościoła. Dla uczniów Chrystusa, no Kościół to jest opcja zasadnicza, fundamentalna. Amen.